Dajcie, kochani, braterstwo. Myślę, że wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że to już tylko kilka chwil, gdzie nasza błoga duchowa społeczność się zakończy. Czekaliśmy na tę chwilę z utęsknieniem. No może nie będę się do wszystkich wypowiadał. Ja czekałem na tę chwilę z utęsknieniem, no i przyszła. Ale niestety też i mija. Dla części z nas, i tu dzisiaj była o tym mowa, nawet przed chwilą o tym było mówione, te oczekiwania były większe. Mieliśmy spotkać się na żywo, twarzą w twarz, podać sobie braterską dłoń, ogrzać swe utęsknione serca braterską miłością emitowaną w bezpośrednim kontakcie. Ale ja myślę, że Pan, kiedy snuliśmy te plany, wiedział, że tak nie będzie. Że będzie nam musiało wystarczyć to, co w swej nieskończonej dobroci i łasce przygotował przez użycie tej najnowszej techniki komunikacji międzyludzkiej na odległość, bez podróży, pozostając we własnych domach. No i jak to brat Łukasz wczoraj zdradził, we własnych kapciach. Oczywiście to jest cud, to jest kolejny cud. Brat Artur w poprzedniej lekcji przedstawił nam wiele cudów, które Bóg uczynił, łącznie z tym największym cudem, na który oczekujemy, cudem zmartwychwstania ludzkości. Ale i dzisiaj na naszych oczach Bóg dokonuje cudu. A myśmy już tak do Niego przywykli, że nawet nie bardzo czasami jesteśmy w stanie Go odpowiednio docenić. I może niektórzy z nas tak nie głośno, ale po cichu mówią: Boże, dlaczego tylko tyle? Czas tych miłych dwóch dni, dni pod wieloma względami cudownych, sprawił, wierzę w to dla każdego z nas, że byliśmy w stanie, pomimo że pozostaliśmy we własnych domach, przesunąć to wszystko, co nas otacza, na dalszy plan. Stworzyć w naszych sercach i umysłach atmosferę święta, spotkania z Panem, z prawdą, z ludem Bożym. W tym czasie wszystkie troski, potrzeby, problemy, a może również i niedostatki, zmalały, straciły moc, a może i na ten czas znikły. To, co bolało, czy duchowo, czy fizycznie, znacznie mniej bolało. Byliśmy na tyle zafascynowani i myślę, że to jest nadal naszym udziałem oczywiście i w tej chwili, że zapomnieliśmy o tych bólach. Teraz, niedługo, jakkolwiek bardzo będziemy próbowali odciągać ten moment, przyjdzie nam wyłączyć nasze komputery, nasze laptopy czy telefony, ciemne ekrany i milczące głośniki nieubłagalnie upewnią nas w tym, no, że to już jest koniec. Że to jest koniec tego wszystkiego, co dawało nam tyle radości. I to wszystko, co pozostawało tam za naszymi plecami, zacznie znowu się przybliżać do nas. Odświeżając nam dotychczasowe warunki naszego życia, niosące odłożone na bok obowiązki, potrzeby, problemy, a może również i decyzje, które musimy podjąć, czasami niełatwe, czasami niepopularne. A skoro Pan dał mi w tej chwili możliwość, abym jeszcze cokolwiek mógł w tych ostatnich chwilach naszego święta powiedzieć, to chciałbym, jeżeli będzie łaską Pana, doprowadzić do tego, że wrócimy do tej naszej codzienności, bo sam również tam będę wracał, wrócę, aby to odbyło się z kwiatami. Czasami z różnej okazji otrzymujemy kwiaty, wtedy stawiamy je w wazonie w naszym domu, by cieszyły i dawały dobre wspomnienia. Zechciejmy i te ofiarowane nam na zakończenie naszej społeczności kwiaty zabrać ze sobą i wstawić je do wazonów naszych serc i umysłów. Uzupełniajmy im, tak jak tym fizycznym kwiatom, codziennie wodę prawdy, by jak najdłużej pozostały w nas. Tak jak fizyczne kwiaty pełnią w naszym życiu piękną rolę. I dlatego Stwórca nam te kwiaty dał, ale również dał nam kwiaty prawdy, które również zostały nam dane po to, by cieszyły i ozdabiały serca i umysły Jego ludu. I dlatego zatytułowałem nasze rozważania Kwiaty naszej codzienności. Jaki tekst przewodni będzie nam towarzyszył? Będą to teksty pochodzące z Ewangelii Mateusza. 6 rozdział, począwszy od 28 wiersza po 30. Ja myślę, że wielu już wie, o co chodzi. Będę w większości przytaczał cytaty według przekładu literackiego Biblii. I w tymże przekładzie literackim znajdziemy tam w tych wskazanym miejscu Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, począwszy od 28 wiersza, takie słowa. Dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajduje się w piecu, Bóg tak przyozdabia, to czy nie tym bardziej zadba o was? Aby mówić o jakim pięknie mamy, aby pokazać o jakim tęsknie, uzmysłowić o jakim pięknie tutaj jest mowa, ja dzisiaj od rana stwarzam za swoimi plecami sztuczne tło, bo to nie jest tło naturalne, na którym siedzę, ono jest bardziej po mojej prawej stronie, a więc w postaci zdjęcia umieściłem je za plecami, dlatego aby przygotować właśnie na ten krótki moment miejsce poddanie innego tła. No to właśnie ono. To jest piękno polnych kwiatów. Ja nie będę go cały czas utrzymywał, żeby nas nie rozpraszało, bo jeszcze byśmy chcieli policzyć, ile tych kwiatów tam jest, a tu chyba nie o to chodzi w tym momencie. Ja z powrotem wracam do mojego dotychczasowego tła. Chcę powiedzieć, że Pan dał wiele wspaniałych przypowieści, które właśnie wzorowane były na otaczającej przyrodzie i zjawiskach powszechnie w niej występujących. Pamiętne są jego nauki zaczerpnięte z obserwacji winnicy, siewu i wzrostu zbóż, owocowania drzew, walki z chwastami, czy fascynującego świata, chociażby już odbiegając od roślin, ptaków. Gdziekolwiek Pan nauczał, czy to było przy morzu, na górach, czy przy drodze, jego nauka zawsze była wymowna, pełna znaczenia, ubogacająca serca i umysły słuchających. nigdy nie mówił czegoś, co byłoby wypowiedziane bez celu, bez pożytku, a tym bardziej w jakiś sposób szkodliwy, czy już nie pomyślimy nawet o tym, że mogło to być jakoś złośliwie powiedziane. Co nam się zdarza oczywiście. A więc w takich okolicznościach wynikających ze zdarzeń sytuacyjnych, może rozmów, które słyszał pośród swoich uczniów lub zgromadzonych osób, a nawet czytając w myślach innych, bo przecież i to potrafił, dostrzegał potrzebę odpowiedniej reakcji, nauki czy pociechy, wtedy wypowiadał właśnie swe głębokie nauki zawierające nieskończoną mądrość, moc i miłość. Gdy nie miał nic do powiedzenia, z pewnością milczał. Przywołajmy z pamięci fakt, że ci, którzy gromadzili się wokół naszego Pana, to nie byli ludzie uczeni. Nie byli to ludzie zasobni, nie byli to ludzie nasyceni, ale przedstawiciele najniższych klas społecznych, biedni, łaknący, szukający wciąż sposobu na przetrwanie następnego dnia czy najbliższej przyszłości. W pogoni za pokarmem, który otrzymali wieczorem poprzedniego dnia i pamiętamy o takim wydarzeniu, oni byli nawet w stanie przeprawić się za swoim chlebodawcą na drugą stronę jeziora, by znowu jeść. To pokazuje o potrzebach tych ludzi, takich przyziemnych, podstawowych, codziennych. Nasz Pan doskonale widział i wiedział, że zabieganie o codzienny byt było głównym wyznacznikiem ich życia. Najważniejszym pytaniem dla wielu było, co będziemy jeść, co będziemy pić i czym będziemy się przyodziewać. Nawet dzisiaj, kochani, w wielu częściach świata jest wielu ludzi, którzy głodni udają się na spoczynek, a dla nich potrzeby życiowe są sprawą najważniejszą. Dlatego ten, który sam o sobie powiedział, że nie ma ani gdzie głowy skłonić, ani nie ma swojej żadnej własności, którą mógłby dysponować, był dla nich tak wielkim wyznacznikiem dobrych rad, dobrych lekcji, jak ten stan przezwyciężyć, stan wiecznego łaknienia, wiecznej potrzeby, wiecznego myślenia o przyziemnych sprawach codziennych. Dwa artykuły naszego pastora stały się podstawą naszych rozważań. To jest Watchtower Reprint 5874 oraz 5990 z 1916 roku. Tam w nich brat Russell zwraca uwagę, że Pan skierował pociechę i nadzieję tych słów do Żydów, zwraca na to pilną uwagę, że ta pociecha i ta nadzieja była kierowana przez naszego Pana do Żydów. Bo przecież Żydzi jako specjalny wybrany naród byli chociażby przez zakon, przez przymierze zakonów w specjalnym stosunku do Boga jako ten naród wybrany. I dlatego Pan kierował do nich taką właśnie nadzieję. I brat Russell wyraża opinię i trudno się nie zgodzić z nią, że wobec pogan by takich nauk nie dał i takiej pociechy, i takiej nadziei, bo poganie byli wtedy oddaleni od Boga. A więc pragnę przytoczyć pewne myśli, które są istotne i żeby je tutaj podkreślić w naszym rozważaniu. Fragment pochodzący właśnie z tego jednego z artykułów Reprint 5990. Za przykładem mistrza my również powinniśmy czynić wyraźną różnicę między osobami, którym możemy udzielać pociechy i zapewnienia o boskiej pieczy, a innymi. Mamy pamiętać, że niektórzy weszli do rodziny Bożej, inni zaś nie weszli. Nie mamy zwodzić drugich i mówić im, że mogą do siebie stosować obietnice, które im nie były nigdy dane. Uczynimy im raczej więcej dobrego, gdy wykażemy, że obietnice te są warunkowe tylko dla tych, co uczynią przymierze z Bogiem. O czym tu mowa? Czasami jesteśmy skłonni ludziom dawać nadzieję, że Bóg wszystkie ich sprawy ułoży dobrze, oczywiście w tym życiu. Nie mówiąc o tym, że to dotyczy dopiero momentu, kiedy oni wejdą w specjalne przymierze z Bogiem dziś bądź w przyszłości. I dlatego Bradusel nas tutaj przestrzega, żebyśmy takich obietnic nie dawali ludziom, którzy może nawet czasami i wyśmieją je. Dobrze, ale pójdźmy dalej, bo nie chcemy tracić czasu. Czas biegnie bardzo, bardzo szybko. Wróćmy do tej lekcji i chcemy wskazać, jaką główną lekcję daje Pan w tej przypowieści o kwiatach. Na co szczególnie chcę zwrócić naszą uwagę? Czemu szczególnie każe się przyjrzeć w tej lekcji? On to określił. Zwróćcie uwagę, jak rosną. Co takiego szczególnego jest w fakcie ich rośnięcia, że powinno znaleźć się w naszym szczególnym zainteresowaniu? Kwiaty rosną cicho, pokornie, wytrwale i skutecznie tam w polu, w warunkach pospolitych, niewyszukanych, nie stwarzających możliwości specjalnych przywilejów i korzyści. Za to swoje skromne, minimalne coś, za ten skrawek miejsca do życia, który został im dany, tam gdzie padło nasienie tego kwiatu i gdzie może znaleźć miejsce, by swoje korzenie w jakiś sposób tam zapuścić, za to miejsce do życia i rozwoju, czasami nawet te kwiaty przydepnięte przez przypadkowego przychodnia dźwigają się, by w zamian dać z siebie niezmiennie to, czym mają być, czyli swój wzrost, rozwój i rozkwit. W zamian za możliwość, że ziemia, w której rosną, wypije od czasu do czasu krople wody, a potem wzbogacając ją o pewne minerały, podzieli się jej życiodajną mocą z nimi, dając swe piękno, często zapach i radość dla oczu obserwatorów. Fascynujące w tych kwiatach polnych jest to, że aby pełnić swą podstawową rolę nosicieli piękna, one nie muszą być najwyższe, jak niebotyczne sekwoje na przykład, lub potężne jak baobaby. One zawsze wyrosną tylko takie, jakie mają być. A to zupełnie wystarczy do tego, by były fascynujące, rozsyłając swój urok, czar i aromat. To zupełnie wystarczy również, by zwrócić na siebie uwagę i zaprosić do siebie na przykład równie pięknego motyla, by przysiadł na nich. Nikt nie oczekuje od nich, by przyniosły jakiś szczególny i liczny owoc, by móc dopiero wtedy zyskać ocenę i uznanie. One po prostu zostały stworzone po to, by rosnąć i być. To jest ich zadanie. Myśląc nieco alegorycznie o tych kwiatach polnych, możemy powiedzieć, że każdy z nich, budząc się z nocnego snu i łapiąc w swe płatki promienie nowego dnia, nie zadaje sobie pytania, a może dzisiaj urosnę ponad wszystkie inne kwiaty? Albo może dzisiaj będę równie piękny jak inne kwiaty? Albo też Ciekawe, czy dzisiaj zwrócę uwagę innych tylko na siebie. A może jeszcze nie podoba mi się tutaj rosnąć, muszę przenieść się na inne miejsce, gdzie znajdę lepsze warunki, by odpowiednio wzrastać. Nie. Te kwiaty rosną najlepiej, jak mogą, każdego dnia w miejscu, gdzie się znajdują. Tu jest ich dom, ich miejsce wzrostu i rozkwitu. Nasuwa nam się na myśl inny, znamienny obraz, który Pan dał, wzorując się na świecie roślin, obraz krzewu winorośli. Zupełnie inny i kierunkujący obserwatora tych myśli na zupełnie inne tory. Ewangelia Jana, 15 rozdział i 4 wiersz. Dalej w przekładzie literackim. Czytamy tam takie myśli. Trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. W tym obrazie nie mamy do czynienia z roślinami rosnącymi samoistnie, bez nadzoru, bez stwarzania specyficznych warunków sprzyjających ich wzrostowi i rozwojowi. Wynika to pewnie i głównie wynika z odmiennych oczekiwań i zadań wyznaczonych tym roślinom, a ciągle mówimy teraz o winorośli. Podczas gdy kwiatom polnym potrzeba tylko być, rosnąć i rozkwitać. To jest ich zadanie. To w stosunku do krzewu winorośli odniesione są zgoła inne oczekiwania. Winiarz, pod kontrolą którego egzystuje krzew winny, nie oczekuje, by na jego podopiecznym krzewie pojawiły się kwiaty, by ucieszyły jego oczy, a ich woń jego nozdrza. On oczekuje owoców, obfitych owoców. Dlatego pilnie nadzoruje swe rośliny, wiedząc, że ich stałą tendencją jest rosnąć i powiększać się kosztem wydania odpowiedniego owocu. On stale kontroluje ich niepohamowany wzrost, przycinając je, by przyniosły odpowiedni owoc. I ta walka trwa ciągle. Ja już kiedyś przy innej okazji podzieliłem się obserwacją pewnych krzewów winorośli, które mogę fizycznie obserwować, i powiedziałem, że one, gdyby nie pohamować ich wzrostu, potrafiły w ciągu jednego roku kilka metrów urosnąć. Ale oczywiście na tych wybujałych pędach trudno szukać owocu. I dlatego winiarz, doświadczony winiarz, wie o tym, że te pędy trzeba jak najszybciej, oczywiście w sposób profesjonalny, usunąć, aby cała praca tej rośliny poszła w owoce. Drodzy, w przypadku kwiatów polnych takie zagrożenie nie występuje. One cicho, pokornie rosną tam, gdzie jest ich miejsce. Znają swój czas i miarę, zawsze dążąc do tego, by wyrosnąć na miarę swych możliwości, rozkwitnąć, dać piękno i radość. Jakże cenną lekcję Bóg przygotował dla nas, dla swego ludu, dla wszystkich, którzy takimi chcą być poczytani, właśnie w tym obrazie kwiatów. Bóg doskonale wie. To nie jest tak, jak ja to też często powtarzam to zdanie, ale no niestety tak to jest, że Boga się przeważnie maluje na tych różnych malowidłach jako takiego dziadka z długą, siwą brodą. No i tak by się wydawało temu dziadkowi, to nic, tylko gdzieś tam się drzemnąć w kącie, jak przystało na przecież jego tak długi wiek, którego sobie nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Ale tak nie jest. Bóg widzi i wie doskonale wszystko. A więc również wie doskonale, w jakich warunkach On nas umieścił. To nie jest przypadek, że jesteśmy akurat w tych warunkach, w takim czasie, w takich okolicznościach, w których przyszło nam żyć. On chce, abyśmy w tych warunkach wzrastali i rozkwitali. Jeżeli kiedykolwiek uzna, że należy zmienić nasze warunki, że potrzebujemy być przesadzeni do innej gleby, gdzie lepiej moglibyśmy się rozwijać, wzrastać, gdzie nasze uczciwe, doczesne potrzeby mogłyby być lepiej zaspokojone, Bóg to wszystko zmieni. Bóg to wie. Bóg czuwa i kontroluje nad każdą chwilą, dniem, tygodniem, miesiącem i rokiem naszego wzrostu. Ale pamiętajmy o tym, że Bóg zawsze oczekuje od nas pokornego oczekiwania, pełnego ufności, że Bóg trzyma nas za rękę jako swoje dzieci. Dopóki my naszej ręki nie wyrwiemy z ręki Boga, dopóty możemy być pewni, że Bóg będzie nas prowadził i będzie strzegł we wszystkich sprawach. Jest napisane: w rękach Twoich są czasy moje. I tak jest. A w innym miejscu jest napisane: będę strzegł wyjścia Twego i wejścia Twego. Odtąd aż na wieki. Odkąd? No odtąd, kiedy daliśmy swoją dłoń w dłoń Bożą i pozwoliliśmy się poprowadzić. Mateusz w tym samym 6 rozdziale, a w 8 wierszu zapisał inne słowa naszego Pana. 6 rozdział, 8 wiersz, przekład literacki jak zawsze, albo jak często, może nie jak zawsze. Wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. I w innym miejscu, w tejże samej Ewangelii Mateusza, w 7 rozdziale, w wierszu 11 czytamy: jeśli wy, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Bóg wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Drodzy, wielu z drogich dzieci Bożych znajduje się w ciężkich do znoszenia i bolesnych warunkach życiowych. Dzisiaj uświadomiono nam, w jak ciężkich warunkach został postawiony jeden z naszych braci, gdzie musi w swoim zaawansowanym wieku i w swoich skromnych siłach stawić czoło wielkiemu wyzwaniu choroby w jego rodzinie, która dotychczas funkcjonowała w miarę usystematyzowany sposób. Bardzo zaawansowany wiekiem szwagier bardzo schorowana żona, no i on, który sam nie za wiele tych sił ma. Jednak Pan, wiedząc to, dał mu takie warunki. Każdy, kto przeżył potrzebę zaopiekowania się bardzo ciężko chorą osobą, fizycznego, przede wszystkim psychicznego stawienia temu wyzwaniu, odpowiedniej postawy, wie, co to oznacza. Gdzie każda noc, gdzie każdy budzący się nowy dzień, to nie jest dzień pełen słońca, to nie jest dzień pełen blasku. No i właśnie tam Pan chce, żeby w takich warunkach jednak te nieliczne promyki słońca wychwycić i na miarę wtedy bardzo, bardzo skromnych możliwości rozkwitnąć. Wielu właśnie znajduje się w takiej sytuacji, gdzie w tych ciężkich do znoszenia i bolesnych warunkach życiowych, wymagających ogromnej wiary i wytrwałości, tęsknie spoglądają w stronę, gdzie mogłaby się otworzyć furtka prowadząca do wyjścia z takiej sytuacji, a Pan ciągle, wydaje się, nie pamięta o tym i tej furtki nie otwiera. Tak jak powiedziałem, jakże dłuży się każdy dzień, tydzień, miesiąc, a może i lata. Jakże trudno rosnąć i rozkwitać w tych warunkach skwaru i spiekoty doświadczeń. Nasz dobry Bóg, który każdy moment naszego pokornego wysiłku ceni i pomaga zacisnąć zęby i uczynić kolejny krok, następny i znowu pół kroku dalej. Trochę sportu. Jakże miło obserwować tych, którzy stają na podium, a na ich piersi lśnią medale, a ich dłonie ściskają puchary, często tak zafascynowani ich zdobyciem, że nawet są skłonni je ucałować. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, 24 i 25 wiersz, pisze nam fragmenty tych myśli, tu cytuję oczywiście znowu w przekładzie literackim takie słowa. Biegacze na stadionie, wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę. Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego, by zdobyć wieniec. No właśnie, nie wiemy, ile fizycznego bólu, ile nawet łez i wyczerpania stoi za niejednym medalem. Ile to razy niejeden zawodnik pomyślał o swoim konsekwentnym i wymagającym trenerze, że ma do czynienia ze zwyrodnialcem i potworem, gdy ten stawiał go na granicy wytrzymałości, a nawet i czasami wydawałoby się przeżycia. No i potem dopiero na końcu słodycz zwycięstwa. Wtedy dopiero te wszystkie katorgi, które taki zawodnik przeżywał, jak gdyby odchodzą na dalszy plan. Drodzy, kontynuując nasze rozważania o tych kwiatach pięknych jako wzorcu dla nas na ten moment, nie sposób pominąć intrygujące słowa w tej wypowiedzi naszego Pana, gdzie czytamy w tym tekście, że one nie trudzą się i nie przędą. Jak to zrozumieć? Jak do tego podejść? Na pewno te słowa wymagają uwagi i wyjaśnienia. Czyżby one oznaczały, że jednak nie musimy czynić nic, nie musimy zadbać odpowiednio i rozsądnie o niezbędne potrzeby swoje i bliskich? Czy fakt, że oddaliśmy wszystko w ręce Pana, zwalnia nas od logicznego myślenia? Mamy zarówno w sferze chrześcijaństwa, ale również i w filozofii pogańskiej ruch kierujący się odrzuceniem doczesności na korzyść nawiązania głębokich relacji z Bogiem lub bóstwami w przypadku tych pogańskich teorii. No i mamy takie przykłady pustelników, czy chociażby tych słynnych hinduskich fakirów. Ale Bóg nie potrzebuje takich wyrzeczeń. On chce, aby nasze kwiaty logicznie rosły i rozkwitały. Pozbawienie nas jakiejkolwiek aktywności mającej na celu zapewnienie rozsądnych potrzeb życiowych jest ostatnią rzeczą, jakiej chciałby od nas Bóg. Modlimy się w tej modlitwie pańskiej. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Przekład literacki mówi o tych słowach. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba. No i właśnie chyba nie jest to podstawą do tego, że możemy się spodziewać, że co, wstaniemy od modlitwy, a on już będzie leżał i czekał na stole. Chrupiący, pachnący, a może jeszcze wzbogacone o ulubione przez nas dodatki i smakołyki. To jest niemożliwe. Faktem jest, i my znamy takie przypadki, gdzie Pan stwarzał warunki, gdzie chleb dla skrajnie zgłodniałych osób pojawiał się w ich życiu no, w sposób do dzisiaj niewytłumaczalny. To nie znaczy, że on spadł z nieba, bo manna tylko, tak jest napisane, w ten sposób padała, chociaż też nie tak było, że ona z nieba spadała. Ale nie możemy się spodziewać, że Bóg z dnia na dzień, przez całe tygodnie, miesiące, lata będzie nas w taki sposób karmił, że rano wstaniemy, a tu już może stoliku nakryj się, tylko wziąć i jeść. To tylko w bajkach tak bywa. Przekład literacki pierwszego listu do Tymoteusza, 5:8-8 mówi, kto nie troszczy się o swoich, zwłaszcza domowników, ten wyparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. A Księga Przypowieści Salomonowych, 19:15 mówi nam, lenistwo pogrąża w głęboki sen, a ospałość kończy się niedostatkiem. A więc Pan nas chce pouczyć, że gdy czynimy najlepiej, jak to w naszej mocy, na ile nas stać, zgodnie z otaczającymi nas warunkami, w jakich nas Bóg postawił, mimo to nie możemy się martwić. Mamy uwolnienie od przesadnej troski spoglądać ku Bogu, będąc zadowoleni z tego, co z Jego łaski mamy. Oczekując i przyjmując Jego opatrznościowe kierownictwo nad wszystkimi sprawami naszego życia. W taki sposób postępując, wzrastając codziennie szczęśliwi i zadowoleni. O, jakże to trudno. Jednak często jest tak, że te nasze troski, nasze kłopoty, nasze rozterki, jaką wybrać drogę, którędy pójść, jak to zrobić, skąd wziąć, komu dać, komu nie dać możliwość wpłynięcia na nasze życie, powoduje, że te troski nas często przygniatają. Ale możemy powiedzieć, że tylko dla tych, którzy są ubodzy w duchu, pokorni, którzy rozumieją swoją nieudolność, którzy szukają odpocznienia i pokoju, jakie może dać tylko nasz Pan, właśnie dla takich jest dana ta lekcja. Ona nie jest prosta. Mi się wydawało, no cóż tam kwiaty. Pocieszyć wzrok, jeżeli mają zapach, powąchać i pójść dalej. Ale niestety tak nie jest. Jest pewne, kochani, że Bóg nie chce w swym królestwie nikogo, kto nie ma pełni ufności. Jak kwiaty kwitną pod opieką Boga, tak Jego lud ma kwitnąć, wzrastać w znajomości, w cnotach ducha, w piękności charakteru. A osiąga się to nie przez wielkie czyny, ale przez ducha, z jakim podchodzimy do małych rzeczy, do codziennych życiowych doświadczeń. Brat Russell takie określenie podaje w tym swoim artykule, że dzieci Boże mają wzrastać pewnie, ale co to znaczy w jakimś takim próbie wyniesienia się ponad innych? Nie. Skromnie to mają robić. Te kwiaty, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie są potężnymi roślinami. Te kwiaty polne, czasami drobne, czasami wcale nie jakieś, nie wiadomo jakiej konstrukcji, a jednak rosną, a jednak rozwijają się, a jednak dają radość. A więc nauczmy się tej wspaniałej lekcji, jaka płynie ze stanu uniżenia, gdzie możemy wzrastać, gdzie może być wypróbowana całkowicie nasza lojalność względem Ojca, gdzie najlepiej rozwinąć możemy piękne cechy naszego charakteru. Nie bójmy się wrócić do naszej codzienności i rzeczywistości. Za chwilę to uczynimy, ale uczyńmy to z wiarą, z nadzieją, że nawet jeżeli wrócimy do tych kłopotów, które na chwilę zostały za nami i do tych warunków, które zostawiliśmy za naszymi plecami, one wrócą do nas, bo w końcu będziemy musieli odwrócić swoje twarze i oczy od tych ekranów i ogarnąć nimi wzrokiem to wszystko, co nas dotychczas otaczało i ono się wcale nie zmieniło. Ono pozostaje naszym codziennym doświadczeniem. Starajmy się, kochani, aby każdy dzień naszego życia rozkwitł jak nowy kwiat. Na ile jesteśmy w stanie, zmobilizujmy nasze siły wiary przede wszystkim, bo siły fizyczne nie zawsze są wystarczające, aby ten dzień był nowym kwiatem, który ucieszy Boga. Taki piękny wiersz został zamieszczony w artykule brata Russella i ja tym wierszem będę chciał zakończyć nasze rozważania. Oczywiście jest to bardzo luźne tłumaczenie, tym bardziej, że oczywiście całe te artykuły mówią o liliach, ale brat Russell sam wyraża myśl, że niekoniecznie musiały to być lilie, że prawdopodobnie to były drobne kwiaty rosnące na polu. A więc wiersz, który mówi o kwiatach. Zacytuję go. Po prostu zostaw wszystko Panu. Kwiaty tak czynią i rosną. Rosną w deszczu, rosną w śniegu. One tak rosną. Rosną w ciemnościach, skryte wśród nocy lub w blasku słońca przez światło odkryte, wciąż rosną. Nie proszą o Twe doglądanie, niepotrzebna im Twa opieka, podczas gdy rosną. Rozsiane po dolinach, polach, wszędzie one tam rosną. W odzieniu piękności przystrojone, chwałą niebiańskiej światłości rozpromienione, słodko rosną. Niech Pan pobłogosławi nasze rozważania. Dziękuję za uwagę i życzę błogosławieństwa Bożego.